Mówić ty, czy mówić pan?
Ale.
Dobrze. Opowiedz mi proszę trochę o sobie, kim jesteś i co to jest właściwie wspólnota, generalnie wspólnota chrześcijańska, wspólnota wiary i światło.
Arek. Dożywam już szóstej dziesiątki życia i w swojej młodości, zaraz po studiach, jakoś takie miałem wewnętrzne pragnienie, poszukiwałem miejsca, gdzie mógłbym się zaprzyjaźnić. Różne były tam próby, przynosiły na ogół rozczarowania. Odkrywałem, że ludzie spotykają się ze sobą dość interesownie, to znaczy mają jakieś wspólne zainteresowania, ale kiedy jakby temat tych zainteresowań się kończy, jakby rozstają się, tak? A ewentualnie jeśli dochodzi do jakichś takich bardziej koleżeńskich spotkań, no to zazwyczaj jest tak, że ktoś w tym układzie coś zaniedbuje, potem ma się pretensje, że długo cię nie było, nie odpowiadałeś. I cały czas jakieś takie dziwne odczucia. I w związku z tym no, byłem taki niespełniony. Nie mogłem znaleźć sobie takiego przyczółka, miejsca, gdzie bym się zaprzyjaźnić. I w którymś momencie dotarłem do duszpasterstwa akademickiego i tam właśnie koleżanka, która ma niepełnosprawnego syna, niepełnosprawnego intelektualnie, skierowała mnie do takiego miejsca, gdzie spotykają się w klubie takie osoby. I ja do tego klubu zaszedłem. Czułem się troszeczkę tak jak na przedszkolnej imprezie, bo właśnie widziałem taki korowód tańczących ludzi, właśnie głównie te osoby upośledzone. I jedna z dziewczyn, pamiętam jej imię, Dorotka, wzięła mnie za rękę i pociągnęła do tego sznurka tańczących osób. No i zapytała mnie przy tej okazji, jak masz na imię i czemu się nie bawisz? Czemu stoisz pod ścianą? I te dwa pytania chyba biły mi się mocno w głowę. Po prostu stwierdziłem, że to jest bardzo ważne pytanie. Bo ja dotychczas spotykałem ludzi, których pierwsze pytanie to było nie jak masz na imię, tylko jakie masz zainteresowania, tam, no, w czym możesz być dla mnie usłużny, tak? Czym możesz być dla mnie interesujący? I bardzo mi to przykuło uwagę, to pytanie o imię, że dla niej nie miało znaczenia, kim jestem, w sensie wykształcenia, zainteresowań, tylko w ogóle, że jestem. Ja tego jeszcze tak nie rozumiałem, tak? Nie rozumiałem, co się za tym kryje, ale to mnie bardzo zaintrygowało. To jeszcze nie była wspólnota, to była grupa ludzi, która raz w tygodniu się w takim klubie spotykała. Mieli taki swój, można powiedzieć, takie popołudnie rozrywkowo-relaksacyjne. Taka namiastka dzisiejszych warsztatów, ale to były warsztaty sprowadzone głównie do piosenek, do tańca, ewentualnie jakichś prac plastycznych. No i to może już przydługo o tym mówię, ale właśnie ten moment był ważny dla mnie o tyle, że tu z innym światem się spotkałem, tak? Że to pytanie o to, jak masz na imię, a nie kim jesteś, co zrobiłeś, czego dokonałeś, to byłoby taki kopernikański przewrót w moim patrzeniu na świat. Że to jakaś inna społeczność. No i potem jeszcze, jak mnie zapytała, dlaczego jesteś pod ścianą stoisz i ten smutny taki jesteś, no to po prostu też to zrozumiałem, że dla niej jestem ważny też z punktu widzenia tego, co przeżywam, tak? I te przeżycia można sprowadzić do dwóch takich elementów. Co czuję? Smutny albo wesoły, tak? Radosny. Ja byłem na ogół taki właśnie powściągliwy, gdzieś tam zamyślony i wrażenie, że ciągle smutny. I pewnie tak było. Więc to były takie dla mnie właśnie zdarzenia. Jeszcze nie wiedziałem, że jakby pełnia tego świata ma miejsce we wspólnocie. Bo wydawało mi się, że to ta wspólnota to tak jak właściwie się o nim wcześniej mówiło, no to, że to jest takie miejsce, no, że mają ludzie coś wspólnego ze sobą, jakieś wspólne zainteresowania. Natomiast potem, jak już pojawiła się na bazie tej grupy osób spotykających się w klubie, pierwsza wspólnota Ruchu Wiara i Światło w Szczecinie, to powoli zacząłem właśnie w tą grupę wchodzić i odkrywać, i świetnie zdefiniował wspólnotę, odróżnił wspólnotę od stowarzyszenia jeden z upośledzonych członków, który powiedział tak, że wszędzie to muszę się zapisywać, jakieś składki płacić, a u was, no składki też okazało się, że z czasem zaczęliśmy płacić, ale że nie musiał się zapisywać, że mógł przyjść, nie tłumaczyć, dlaczego go nie było na poprzednim spotkaniu i mógł równie dobrze nie przyjść na kolejne spotkanie. W każdym razie taka pozostawienie w wolności, to uczestnictwo na zasadzie wolności. I dla mnie wspólnota jest takim miejscem, taką bazą, gdzie ja po prostu mogłem reperować siebie. Jak to rozumiem, no, sam siebie to tak nie bardzo mogę naprawić. Więc to, ta reperacja mnie odbywała się poprzez to, co sobą reprezentowali upośledzeni, czyli ich wiara, ich prostota, ich taka dziecięca ufność do Boga, pozwalały mi też stawać się takim Bożym dzieckiem i te wszystkie moje jakieś zranienia, blokady, to wszystko było we wspólnocie przez lata, odbywał się jakiś proces leczenia tego bez mojej świadomości. I ja to dopiero z perspektywy czasu zobaczyłem, że zostałem z wielu rzeczy uleczony. Nawet takiej swojej nieśmiałości, czy też powiedzmy przesadnego dbania o to, co inni powiedzą, co inni pomyślą. Nauczyłem się takiej odwagi bycia sobą. No to wszystko wziąłem od tych osób posiedzonych, choć one świadomie mi tego nie przekazywały, ale ich obecność, ich sposób właśnie obecności spowodował we mnie takie zmiany. I to była wielka dla mnie szkoła. Po latach to zrozumiałem, że to był największy dla mnie uniwersytet. Wszystkie inne dokształty, wszystkie inne rzeczy jakby zeszły na dalszy plan. Ktoś może powiedzieć, no ale to samo mógłbym we wspólnocie rodzinnej uzyskać. Pewnie tak, ale ja pochodzę z rozbitej rodziny i nie miałem takiej sposobności, żeby odkryć wspólnotę poprzez rodzinę. I w związku z tym bardziej jakby dla mnie fascynującą drogą była droga wspólnotowa, ponieważ też wracając do swojej rodziny, mogłem inaczej ją jakby już tworzyć, bardziej świadomie i bardziej, powiedziałbym tak, w sposób duchowy tworzyć tą rodzinę, bo swoją żonę poznałem we wspólnocie i nasze dzieci kolejne, które się rodziły, też do wspólnoty przychodziły. Potem już jako 13-14-letnie dzieci dostały z naszej strony carte blanche, wolny wybór i no, żadne z nich
nie zostało. To znaczy same wybierały, czy chcą być we wspólnocie, czy...
Tak. Bo uważaliśmy, że to jest nasz wybór i nie mamy prawa obciążać tym wyborem naszych dzieci. One muszą same sobie decydować, czy chcą być dalej, czy nie. Ale myślę, że dostały do tego 14, tam 15 roku życia na tyle dużo, że to w ich życiu będzie procentować. Nawet widzę po najstarszej córce, która studiowała na Wyspach Brytyjskich i tam miała takie do zrealizowania prace dyplomowe, to za każdym razem wybierała jakieś takie środowiska graniczne, jakichś ludzi, hipisów mieszkających na drzewach, robiła prace fotograficzne. Potem film kręciła to o transwestytach. Jakby nie bała się wchodzić w takie środowiska osób, które po prostu no, są takie, powiedziałbym, w zachowaniach swoich dalekie od normy. Do dzisiaj jest coś takiego, w niej taka odwaga przekraczania różnych granic, nie w sensie moralnym, że ona sama przekracza, tylko wchodzenia w takie środowiska, które dla innych wydają się już ekstremalne, czy nie do przyjęcia. Jakby nie burzy się na to, nie oburza się, nie obraża się na nikogo. No i myślę, że to, co zyskała, doświadczenie swoje, które zyskała w wieku 20 paru lat, to ja chyba nie uzyskałem takiego doświadczenia, mając 60 lat. Więc w jakimś sensie to doświadczenie wspólnoty było dla niej wielkim fundamentem. W tym, w jaki sposób teraz ona penetruje życie, w jaki sposób w relacjach jest z innymi. To dostała we wspólnocie. I to nie jest tak, że tatuś powiedział, że widzisz, Marysiu, to jest tak, a tak. I to powinnaś tak, a tak. Właśnie nasze wychowywanie dzieci polegało na tym, że myśmy je w różne miejsca przyprowadzali. Ale nie było, że tatuś uważa, że tak, a tak. Mamusia uważa, że tak, a tak. Oczywiście, jak jakieś były już takie ich zachowania czy postawy, które nas dotykały, to żeśmy to komentowali. Ale nie komentowaliśmy życia jako takiego, że jak masz w życiu się zachowywać. W ogóle czegoś takiego nie było. Dlatego ta pedagogika, jaką uprawialiśmy, ona po części wynikała też z doświadczeń wspólnoty, bo tam nie ma żadnej reżyserki. Po prostu upośledzone osoby są tak twórcze, tak kreatywne i tak niezależne, że zburzą każdy program. Mieliśmy tam taki przykład, przygotowywaliśmy inscenizację, to był występ i Ewa, upośledzona osoba, miała na tej scenie odegrać konkretną rolę. Dla niej nie wystarczało być na scenie, wyszła do publiczności, zaczęła odgrywać jakąś niespodzianą rolę. I potem znajomi podeszli do nas, mówią, ale żeście wymyślili teatr w teatrze. Jak wam, jaki kapitalny pomysł. A okazuje się, że Ewa to wymyśliła i nie uzgadniając z nikim. Tak, teatr w teatrze. Wyszła do publiczności, między rzędami zaczęła chodzić. I po prostu to pokazuje, jak my mamy wbite do głowy pewną pedagogikę reżyserki, że chcemy to tak ustawić, czy tak ustawić. I myśmy się może nawet to nie musiałem się specjalnie uczyć, bo jakby gdzieś wewnętrznie byłem na to przygotowany i takiego świata pragnąłem, ponieważ moją ulubioną muzyką jest jazz, a w jazzie no, nie wyobrażam sobie, żeby nie dopuścić muzyka do jakiegoś solo, tak? Jest oczywiście granie razem, jeden drugiego jakby patrzy na niego i jakby współbrzmienia szuka, ale w którymś momencie zostawia mi się tą wolność, teraz powiedz coś od siebie. I to dostałem właśnie, to co jest w jazzie piękne, to dostałem we wspólnocie właśnie z upośledzonymi. Nie wiem jak w innych wspólnotach jest, ale w tej wspólnocie no właśnie jest bardzo jazzowo. W takim dobrym, najlepszym tego słowa znaczeniu.
Czyli naturalnie, kreatywnie?
No jazzowo w tym sensie, że jest poczucie, że jesteśmy w drużynie, ale że w tej drużynie pozostawia się każdemu prawo do samodzielnego istnienia, tak? do odrębności, do tego bogactwa w różnorodności. Nikt nikogo nie ustawia pod jakąś tam matrycę. Natomiast mam wrażenie ogólnie w świecie, w kościele nawet, w wielu środowiskach, nawet w środowisku, jak już spotkamy się sami przyjaciele, tak, ze wspólnoty, już jest ustawianie pod matrycę, tak? Już są jacyś, którzy wiedzą, jak to ma być i teraz innych naginają do tego, jak ma być. Jest taka pokusa. Dlatego ja najlepiej się czuję z upośledzonymi. Może dlatego założyłem zespół z nimi i to jest moje najbardziej szczęśliwe momenty, kiedy spotykam się za zamkniętymi drzwiami i mamy próbę i są te niespodzianki. Nie, takie piosenki poetyckie. Ale chodzi o to, że przebywanie z nimi to jest dla mnie największa przyjemność i to jest, można powiedzieć, paliwo, które mnie trzyma już 30 lat we wspólnocie. Przyjemność odczuwana z bycia z istotami, które są spontaniczne, które są prawdziwe, autentyczne i które zarażają swoją komunikacją, w której jest sygnał kocham cię, dobrze, że jesteś, bądź ze mną. Amen.